Gość kalejdoskopu.
Naszym gościem jest dzisiaj wicewojewoda podkarpacki Wiesław Busz, dziś jako przedstawiciel Lewicy. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Dzisiaj upływa termin, jaki marszałek Sejmu dał Zbigniewowi Ziobrze na dobrowolne zrzeczenie się immunitetu. Jeśli nie, najpierw zbierze się Sejmowa Komisja Regulaminowa, później odebranie immunitetu miałoby się znaleźć w porządku piątkowego posiedzenia Sejmu. Pan sądzi, że były minister sprawiedliwości zrzecze się immunitetu dobrowolnie?
No ciężka sprawa. Ta jego wizyta w Budapeszcie też jest zaskakująca i taka pilna i nagła. Sądzę, że pan minister Ziobro ma wystarczająco dużo informacji od swoich najbliższych, dawnych współpracowników. Również sprawa nie wynikła od tak sobie z dnia wokół jego osoby i jego partii. Toczy się od dłuższego czasu bardzo duża, ogromna zadyma, można powiedzieć, taka polityczna i organizacyjna. I sądzę, że raczej nie będzie go stać na to, żeby zdobył się na odwagę i dziś w dniu dzisiejszym zgłosił fakt zrzeczenia się immunitetu. Sądzę.
Tło tej całej sprawy i późniejsza perspektywa to są zarzuty defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury środki miały trafiać do nieuprawnionych podmiotów. Niektóre z dotacji były wydawane niewłaściwie. Fundusz Sprawiedliwości zarządzany tak de facto przez Ministerstwo Sprawiedliwości za czasów Prawa i Sprawiedliwości. To jest to tło, a perspektywa to jest zatrzymanie i nawet tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Poważne zarzuty, szczególnie wobec polityka, i poważne konsekwencje.
Prokuratura tutaj przygotowała 26, jak wiemy, bardzo poważnych zarzutów. My o tych zarzutach, o tych kwestiach podłożu sprawy dyskutujemy politycznie, praktycznie od już funkcjonowania, jeszcze będąc, jak był pan Ziobro, ministrem i prokuratorem generalnym. Także to jest nic nowego. Całe środowisko i polityczne, i społeczne wskazywało na pewne nieprawidłowości. Ja uważam, że błąd chyba tkwi w tym, że tworzono takie fundusze, które dawały szansę danemu ministrowi zajmować się sprawami, którymi tak naprawdę nie powinien się zajmować. Powinien się zajmować wewnętrzną organizacją ministerstwa, dobrym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, dobrym nadzorem nad prokuratorem, nad właściwym funkcjonowaniem sądu. I tutaj takie stworzenie warunków finansowego, wsparcia nie wiadomo kogo, nie wiadomo po co, szukanie wsparcia dla praktycznie zdobywania poklasku społecznego i poparcia wyborczego. To był główny cel tych wszystkich zadań.
Pomoc ofiarom przestępstw.
A to się mijało z celem. Później dopisano jeszcze, zmieniono, że jeszcze innego wsparcia dla poprawy funkcjonowania obszarów w obrębie sprawiedliwości, to się kupy nie trzymało, przepraszam za wyrażenie, ale to stworzyło okazję do nadużyć i to było mocno wykorzystywane. Tam są ogromne pieniądze, tam się pojawiają ogromne, różnego rodzaju organizacje, które tak naprawdę nigdy nie powinny czerpać z tych funduszy. Tak naprawdę to szedł pieniądz do organizacji, stowarzyszeń, które tak naprawdę to wspierały nie ludzi, nie poprawiały bezpieczeństwo, tylko wzmacniały zasoby wyborcze tychże polityków. I pewno chciał minister być ważnym, mieć swoje pieniądze na takie rozdawnictwo, po to, żeby kupować po prostu wyborców. To jest było nieuprawnione i gdzie jak gdzie, ale w tym ministerstwie trzeba było właśnie na to uwagę zwrócić i powiedzieć, nie, my mamy swoje sprawy. Teraz się ktoś różnie tłumaczy, że pieniądze szły do straży pożarnej, do kół gospodyń wiejskich, ale tak naprawdę to nie to ministerstwo powinno te sprawy realizować. Jest MSWiA, które w pewnym sensie było bliżej do funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych, czy do kół gospodyń wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa chociażby nawet, bo w tych obszarach powiedzmy wiejskich było mocno zaangażowane. Także pojawiło się tak dużo spraw, że nawet trzeba je wyjaśnić. Trzeba wziąć wszystkie sprawy na klatę i po prostu uważam, jakby był odważny i taki mocny, zresztą zwołał z trybuny sejmowej, no bądźcie odważni i bierzcie mnie, bądźcie konsekwentni w działaniu. No jest ten rząd już konsekwentny, prokurator jest konsekwentny i są zarzuty, no prokuratura przyspieszyła działania, to trwało po prostu, być może za długo, ale trwało, no trzeba stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i odpowiedzieć i takiej odpowiedzialności po prostu pewnie społeczeństwo, wyborcy oczekują.
To jak już rozmawiamy o pieniądzach i tym co wokół nich się dzieje. Głośna nie tylko politycznie jest też ostatnio sprawa jednej z działek istotnych dla CPK. W 2023 roku w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości resort rolnictwa miał zgodzić się na sprzedaż jednej z firm 160-hektarowej działki istotnej dla CPK właśnie. Na przykład miały tam być budowane tory wiodące do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Cena wówczas sprzedaży to 23 miliony złotych. Dziś ta działka może być warta nawet 400 milionów złotych. Jak Lewica patrzy na tą sprawę?
Kolejny przykład. Gdzie się nie dotkniemy, gdzie nie spojrzymy, to są po prostu przekręty. No kto w takim okresie, kiedy tak dużo mówiono o CPK w tamtym okresie, ja miałem być przyjemność w parlamencie poprzedniej kadencji, dużo rozmawialiśmy w tym temacie. Tak bardzo to był taki priorytetowy projekt Prawa i Sprawiedliwości. Wydawało się, że pewny, dobry, rozwojowy. To trudno było teraz mówić, że ja nie wiedziałem, ja nie słyszałem. Słyszę, czytam komunikat ministra Telusa, który mówi, że on o niczym nie wiedział. No, tworzy się rząd, który praktycznie dwutygodniowy, który praktycznie nie miał szans powodzenia na stałe i w tym okresie podejmuje się tak dużo ważnych decyzji dlatego tylko, żeby sprzedać dla bliskich, dla swoich, dla zasłużonych, dla tych, którzy sprzyjali, powiedzmy, w prowadzeniu znowu kampanii wyborczych, bo minister rolnictwa wówczas też zna kombajnie jednego z współwłaściciela, można powiedzieć, podmiotu, który kupuje tąże działkę. Ten mus, który jest sprzedany z logo na opakowaniu kandydata do parlamentu, ministra znowu. No to wszystko też tak oświadczy o tym, że no w każdym miejscu był ten rząd, kombinował, takie podejmował decyzje, które sprzyjały, dawały szansę bogacenia się, nieuprawnionego bogacenia się podmiotów. Jak te pieniądze później wracały, do kogo, trudno powiedzieć. Teraz mówiąc o tym, że umowa daje możliwość zwrotu działki za cenę zakupu, no w ogóle kuriozalna sprawa. No po co takie umowy podpisywać, skoro wiemy, że tam ma przebiegać główny szlak kolejowy, że mają tam być magazyny całe logistyczne, sprzyjające i towarzyszące tej inwestycji, czy kiedy teraz mówi się, że może wystarczy tylko 20 kilka hektarów działki po to, żeby to torowisko tam przebiegało, a co zresztą? No i takie szukanie, granie na nastrojach społecznych i tłumaczenie się taką niewinnością, po prostu to jest infantylność, która jest nie do zaakceptowania na tym poziomie rządzenia, na tym poziomie zarządzania państwem. Uważam, że trzeba to bardzo precyzyjnie rozstrzygnąć i dojść do prawdy, bo to jest sprawa zbyt zagmatwana, żeby zostawić ją od tak sobie, bez rozpatrzenia.
Oczywiście poczekamy na finał całej sprawy. Zobaczymy, jak ona się skończy. Panie wojewoda, czy dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów wprowadzona w roku 2018 powinna pozostać, czy powinna być zniesiona? PSL chce zniesienia, Polska 2050 nie chce zniesienia. KO do zniesienia się przychyla. Jak Lewica na to patrzy?
My jesteśmy lekko podzieleni w tej sprawie. Część naszego ugrupowania, szczególnie ta młodsza i ta z frakcji wiosennej, raczej patrzy, wskazuje na konieczność, żeby jednak utrzymać tą dwukadencyjność. Jednak z tego, co wiem, są sygnały z klubu. Marszałek Czarzasty tutaj rozmawiał z klubem i jest jak raczej przekonanie i pójście w kierunku takim, żeby jednak zrezygnować z dwukadencyjności, żeby dać szansę tym ludziom, którzy są lokalnie wybierani do samorządów, na wójtów, burmistrzów, prezydentów, żeby dać im szansę, bo to właśnie ludzie na miejscu najlepiej potrafią ocenić tego kandydata, jak się sprawuje, jakie ma zasługi, jaki jest zdolny, na ile potrafi dobrze realizować zadania społeczne i to oni decydują w bezpośrednich wyborach i często ten wójt zostanie wybrany w jedną kadencję, praktycznie wchodzi w działanie, uczy się tego działania, a w drugiej rozkręca tą robotę i często sprawdza się w działaniu. Tutaj jest szansa dla wyborców, żeby sprawdzić w wyborach bezpośrednich, ocenić. W tej chwili to działanie w gminach, w powiatach jest tak transparentne i tak widoczne, że kto chce doglądnąć racji i prawidłowego funkcjonowania, zarządzania gminą, kierowania gminą, po prostu ma czas na refleksję, ma czas na to, żeby w następnej kadencji po prostu zagłosować inaczej. Często jest tak, że ludzie są drepczą nogami, żeby objąć taką funkcję, żeby zostać wybranym z racji młodości, z racji młodego wieku i tak dalej, i patrzą na to, że no jest tam ktoś dobry, dobrze funkcjonuje. My mamy przykład Rzeszowa, tutaj prezydentura była świętej pamięci Tadeusza Ferenca, którego pozwolę sobie wspomnieć, wielokadencyjna, i tak naprawdę to ludzie zabiegali o to, żeby startował, żeby kandydował i żeby jeszcze trwał, by nie trwał, tylko był na urzędzie i realizował dobrze sprawy miasta Rzeszowa. W związku z tym uważam, że skłaniałbym się podobnie do tego wniosku, żeby tą kadencyjność po prostu znieść i nie ograniczać w ten sposób aktywności i możliwości funkcjonowania. A ci, którzy ubiegają się o te urzędy, muszą być na tyle aktywni, na tyle zdolni, na tyle przygotowani, żeby po prostu ich ludzie wybierali. No trzeba być aktywnym na każdym szczeblu działania i dłuższy czas, a nie tylko wyskoczyć z jedną kadencją i mówić, to mi się należy, bo ja jestem do tego przygotowany, a ktoś mi blokuje, bo jest drugą czy trzecią kadencję. Są szanse, żeby dobrze sprawdzać, dobrze nadzorować i dobrze prowadzić działalność po to, że i ludzie tu muszą decydować. W tym kierunku ja rzeczywiście bym się skłaniał, żeby można było dawać szansę. Niech ludzie decydują.
To jeszcze króciutko, bo czas biegnie niesamowicie szybko, przez 2 minuty o legislacji. Jakie są według pana perspektywy wejścia w życie ustawy o statusie osoby najbliższej, bo według głosów z Kancelarii Prezydenta raczej tego dokumentu Karol Nawrocki nie podpisze.
No prezydent dawał nadzieję, że co dotyczy rodziny, co dotyczy jej uregulowania, on jest gotów rozmawiać i chce rozmawiać. Ja wiem, że jestem, w ogóle to jest ciekawa sprawa, że środowisko Lewicy i PSL tutaj dogadały się, że powstał projekt i powstało porozumienie, które reguluje, zaczyna regulować sprawę związków różnego rodzaju, nie zawsze sformalizowanych, ale jest taka potrzeba. Wszyscy dojrzeli, że jest to zaniedbanie społeczne i w XXI wieku nie możemy być obojętni na to, jak pary z sobą żyjące czy wiążące swoje życie, może nieformalnie, ale to trzeba w jakiś sposób sformalizować i ta ustawa daje taką możliwość uregulowania tych spraw. Przekonują pomysłodawcy i działacze PSL-u i działacze Lewicy, że no, będą rozmawiać z prezydentem i zresztą tak została sformułowana też projekt tej ustawy, tak został skonstruowany, żeby dał szansę prezydentowi. No od niego to będzie zależeć ostatecznie, czy podpisze, czy nie. On będzie za to odpowiedzialność. Wiele mówił w kampanii wyborczej, że trzeba te kwestie też uregulować, bo to jest po prostu duże zaniedbanie i że przyglądnie się tym sprawom. Liczmy na to, że uda się to zrealizować. Być może jeszcze w trakcie procedowania ustawy nad ustawą parlamentarzyści złagodzą tak kwestię tej ustawy, że prezydent no, da się przekonać i zaakceptuje to rozwiązanie. Każde z nich jest dobre na dzień dzisiejszy, reguluje kwestie bezpieczeństwa życia, funkcjonowania w obszarze zdrowia, mieszkalnictwa, zabezpieczenia, ubezpieczenia. No, w wszystkich sprawach po prostu daje szansę na swobodne, bezpieczne życie, a być może będzie to czas dobry, żeby się przygotować właściwie do związku małżeńskiego, takiego, na którego oczekuje na przykład pan prezydent i czy część społeczeństwa. Ale musimy być różnorodni, musimy sobie dawać szansę. Jestem dobrej myśli.
I tu postawmy kropkę. Dziękuję serdecznie za wizytę i rozmowę. Wicewojewoda podkarpacki Wiesław Busz jako przedstawiciel Lewicy był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
A ta rozmowa po godzinie 9:00 do odsłuchania na naszej stronie www.radio.rzeszow.pl i do obejrzenia na radiowym kanale YouTube.